Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Od słabego oporu do słabej awangardy. Dzisiaj rozmawiam z artystą, poetką, osobą poetycką. Zaraz cię zapytam o zaimki jeszcze dokładniej, ale z kimś, kto fantastycznie performuje, kto wykonuje świetną poezję taką slamowaną i pisze też poezję aktualnie. Niebawem będą teksty piosenek i inne teksty dostępne jako druk w projekcie Spalarnia, czyli z Wojciechem Kosmą. Dzień dobry.
Cześć Ewa, dzień dobry. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Moje zajęcie on.
Będzie tak stosowane w takim razie. Bo sobie uświadomiłam po prostu, że masz tak queerowy content swoich piosenek zwłaszcza, że faktycznie wolę o to zapytać. I myślę, że też ułatwi to osobom, które i mnie słuchają, i ciebie słuchają, żeby jakby sobie to jakoś tam uporządkować. Więc pierwsze pytanie mojego wywiadu dzisiejszego jest bardzo proste i bardzo otwarte. Mianowicie, co kojarzy ci się z awangardą? Jak słyszysz słowo, to co, o czym myślisz? Co jest takim głównym punktem odniesienia?
To ja może od razu już skoczę na głęboką wodę i może zarzucać taki jakby lewy sierpowy, który się nie spodziewasz. Bo dla mnie awangarda w kontekście artystycznym kojarzy mi się z traumą. To jest na pewno związane z moim osobistym doświadczeniem. Budowałem sobie takie przestrzenie, w której z jednej strony zaistniejesz w prawdziwy sposób, a z drugiej strony może nikt się nie znajdzie. Taki jakby pozostawanie w jakimś dystansie do powiedzmy społeczeństwa, albo normie, albo normatywności. I to w moim przypadku, bo byłem określony artystą awangardowym, albo sam się tam określałem przez jakiś czas, no to był właśnie taki gest zbudowania sobie niszy.
Uciekania, czy jakiegoś tego ratowania się, ale to też jest taki korzyść z ratowaniem.
Ojej, czyli tak jakby to można interpretować to, co mówisz, jako taką samą marginalizację trochę, czy coś takiego? O to chodzi.
To, co widzisz, to się co cię otacza, nie dostarcza ci języka, albo formy, albo archetypów, wobec których mogłaby się zbudować, czy jakby mogłaby się pod które podłączyć. I w związku z tym wymyślasz sobie coś nowego, no bo istnieć trzeba. I jakby, no, opcja dla mnie, żeby, nie wiem, mieszkać na drzewie w lesie, znaczy, co nie była opcja. Więc ja też dużo się ostatnio zastanawiam, bo moja kariera może już tak dobiega, nie liczyłem dokładnie, ale powiedzmy, że 20 lat. Więc też coś widzę, jakąś płaszcz czasu, jakąś historię.
Mówię, dlaczego ja użyłem w tym miejscu?
Haha, skąd ja się tu wziąłem, tak?
Skąd ja się tu wziąłem? I że tak naprawdę czasami mi towarzyszą, czasem mi towarzyszą takie...
Się bardzo dominatywne pragnienia, tak? Ile chciałbym, nie wiem, czy disco polo albo wydawać powieści...
Wysoko nakładowe?
Tak. Albo jakby zupełnie... Także, że wciąż jakoś funkcjonuje w jakimś takim napięciu z tą kulturą głównego wyborcy, powiedzmy. Mhm.
Czyli ty się bardzo utożsamiasz z awangardą w gruncie rzeczy. Tak rozumiem to, co mówisz.
W ogóle jestem tak. Awangarda to ja, to jest w ogóle jakiś synonim. I tak już jakby totalnie wjeżdżając na jakieś takie osobiste rzeczy, to wydaje mi się, że to był taki rodzaj też samoratowania, ale może samoagresji, że skoro to jest takie nowe i nieopowiedziane, to w jakiś sposób nie da się mnie opowiedzieć.
Okej, czyli jakby...
Ja tego nie winię nikogo za to, że ktoś nie rozumie, albo że mi nie... Jest taki terapeutyczny termin, jakby nie zagarnia.
Nie obejmuje. Tak, embrace. Ja używam po prostu angielskiego słowa i w paru spotkaniach użyłam określenia embrace, bo uważam, że nie ma takiego słowa po polsku, a powinno być właśnie, nie? Że człowiek jest... Natomiast wiesz, to co ja słyszę w tym, co mówisz, jest bardzo dla mnie interesujące, dlatego że ja ciebie widzę jako osobę bardzo taką queerową i powiedziałabym w jakimś sensie post-awangardą, więc jest dla mnie strasznie ciekawe, że słyszę w tym, co opowiadasz, elementy bardzo klasycznie awangardowe, takie, wiesz, wczesny XX wiek, Malewicz wstaje rano, łyka pół szklanki, wiesz, wody i mówi, nic nie będzie tak samo, wszystko zmienimy i pokażemy światu, że po prostu dotąd nikt nie robił sztuki. Wiesz, czyli jest dla mnie bardzo ciekawe to napięcie pomiędzy twoją, wydaje mi się, bardzo queerową twórczością, taką twórczością zorientowaną też na nie to, że zmiękczanie czy przekraczanie sprzeczności, ale na pokazywanie nieoczywistych różnych, wiesz, takich płcieni różnych, których człowiek by się nie spodziewał, bo myśli, że czarne jest białe albo białe jest czarne, a tu nagle wchodzisz ty i pokazujesz, że na przykład istnieje afekt też, prawda? I że do, nie wiem, performansu czy do muzyki, do słów tej muzyki trzeba włączyć jakieś tam afektywne sprawy i dla mnie to jest queerowanie takie par excellence. Natomiast to, co teraz powiedziałeś, autobiograficznie, czy ja nie muszę ci zadawać już drugiego pytania, które miałam, jaki jest twój stosunek do awangardy i czy próbujesz kontynuować albo budować jakieś jej formy, no bo żeśmy usłyszały i usłyszeli właśnie przed chwilą, że jak najbardziej próbujesz to budować. Natomiast to, co mnie zaciekawiło w tym, co powiedziałeś, to takie napięcie pomiędzy tym bardzo kreatywnym i w sumie twórczym jakby momentem, a tym bólem i cierpieniem. Czyli rozumiem, że co, że bycie osobą awangardową, bycie w awangardzie jest bolesne.
Tak, na początku na pewno, bo przynajmniej dla mnie, no oczywiście nie mogę mówić za innej artystki, ale dla mnie myślę, że miałem taką niezgodę na jakąś właśnie taki minimalny odbiór tego, czy minimalny kontakt ze społeczeństwem. Niektórzy się tego boją, tak, na beko, że na przykład zapraszam kogoś na swój performance, to już to słowo performance strasza, jakby trzeba, nie wiem, kogoś tam wytłumaczyć, komuś wytłumaczyć, wziąć go za rękę i może przyjdzie, ale tutaj jakby wiadomo, że ten kontekst jest taki dosyć ekskluzywny, elitarny, zastraszający. Więc to na pewno się wiąże z tym, ale wiesz, takie wszystkie mechanizmy jakieś właśnie zaistnienia, czy powiedzmy obrony, no to po jakichś tam dekadach praktyki, no to one okazują się piękne i użyteczne i wiesz, nagle się budzisz właśnie jednego dnia i mówisz, no okej, okay, no to teraz ja potrafię to robić. Wiem, w tym jest właśnie jakby może pinając się pod moją terminologię, że nauczyłem się tej słabości, to ostatnia, że ta słabość jest piękna i jest płynna i jest taka życiodajna.
Mhm. Czyli jakby twoja awangarda, przez to, że objąłeś swoją słabość, może stała się mniej bolesna? Coś takiego tutaj by wynikało z tego, co mówisz?
Tak, żeś właśnie pewnym momencie mówisz, okej, okay, jakby to nie jest już jakby to powiedzieć, to nie jest już jakby taka relacja odrzucania, czy jakiegoś tam przeciwstawiania się czemuś, tylko że to już jest moja tożsamość. A kiedy to zaakceptujesz i już okej, okay, to jestem ja.
Mówisz to, bo współcześnie, jak rozmawiam z artystkami, zwłaszcza z feministkami, ale też trochę queerowych, jakichś gejowskich artystów, o tym mówi. Oni jak słyszą awangardę, to widzą przede wszystkim taki, wiesz, egocentryzm, mężczyznę, geniusza, wiesz o co chodzi, jakby te postaci, które robiąc tą awangardę niegdyś, nawet jeśli obejmowały różne swoje słabości, bo ja jak próbuję historycznie patrzeć na awangardę, to widzę tą, wiesz, różne właśnie takie momenty bardzo wrażliwe i bardzo kruche u takich postaci, które wydają się hegemonami jakimiś. Ale dla większości feministycznych, na przykład naszych koleżanek, awangarda od razu się kojarzy, wiesz, macho geniusz z przywilejem, nie? Który wchodzi i rozdaje karty na nowo. Więc ja wiem, że u ciebie to wygląda inaczej, ale bardzo bym chciała usłyszeć jakby twoimi słowami, jak to wygląda inaczej, jakby, tak? Znaczy, co tutaj jest innego takiego, że jakby trudno spojrzeć na ciebie i twoją aktywność artystyczną i powiedzieć, no to jest kolejny właśnie macho biały facet z przywilejem, który przychodzi i wszystko rozwala tak naprawdę w imię swojej sztuki. Wydaje mi się, że to jednak coś innego robisz.
No tak, znaczy to tak. Jeśli się zakładać o jakieś pieniądze, to ci wszyscy geniusze historyczni, to wszystko też pochodziło z bólu i było napędzane bólesz. Wszyscy było powiedziane na jakiejś innej narracji, to ten pacjent. Czy nie jest za wcześnie, żeby mnie definiować poza, że, no nie wiem, może są jakieś zone blind spoty, albo, nie wiem,
problemy w mojej praktyce, których ja nie widzę, ani może ty nie widzisz, a ci każą później, no bo nie wiedz, czy rozmawiać, nie wiem, o osobach, które może jakby kiedy tworzyły te jakby kwestie były mniej takie rażące, a teraz są bardziej. Czy no nie podkreślam, ale to biografia. I u mnie to jest związane z tym, że jednak doświadczyłem dużo przemocy ze strony kogoś. Wydaje mi się, że to jest też no, jakiś taki rodzaj
zmiękczenia, tak, że nie wiem, bo rozumiem jakąś taką inną stronę przemocy, która
lipuje to napędza. I ale to wcale nie musi być, no wiesz, no, też możemy, znaczy nie chcę się tutaj siebie, że nie chcę być adwokatem swojego diabła, ale myślę, że nie wiem, nawet robienie PPMS, które są no właśnie o afekcie albo emocjach, no też nie wiem, może istnieć jakaś manipulacja. No byłem w takich sytuacjach, od strony pracowni mówią mi, że nie ma dużo władzy.
Więc, no nie wiem, to jest chyba takie strasznie skomplikowane, jakby tak jak mówię, no myślę, że to jest tak trochę za wcześnie, tak? Ja
oczywiście.
Mówiąc, nie potrafię sobie poradzić z taką pozycją właśnie artysty awangardowego, artysty jako takiego centrum, wiesz, projektu i tak dalej, dlatego przestałem co mnie robić sztukę przez długi czas. Zacząłem pisać poezję i zacząłem robić muzykę, bo to są takie formy, które no, sobie nie się usłyszeć.
Tak.
Nie robisz sobie, no tak.
Znaczy mi się wydaje, że w ogóle we wszystkich współpracach jest ogromne ryzyko jakichś naruszeń i nadużyć i ja mam wrażenie, że w tym czasie, kiedy pracowałeś jakby z grupami, tak, ten temat właśnie konfliktu i temat ewentualnie użycia przemocy przez wszystkie osoby w tym polu, nie chodzi o ciebie wyłącznie, tak, ale pamiętam, że tutaj w rozmowach jakby z tobą i z innymi osobami ten temat się jakby właśnie przemocy, władzy, kto miał tą władzę, w jaki sposób ją sprawował i tak dalej, to się pojawiało. Natomiast wydaje mi się, że to bardziej przynależy do problematyki jakby społecznej komunikacji i społecznej współpracy, prawda, że my nie jesteśmy tego uczeni, zwłaszcza na uczelniach artystycznych mam wrażenie. Ale też na przykład na filozofii, tak? Nie ma, wiesz, nie uczono mnie, jak współpracować z innymi osobami, jak pisać teksty razem, jak pracować w grupie naukowo-badawczej, co by mi się bardzo przydało, no bo szczerze powiedziawszy i wielu innym osobom też, prawda? No bo wiedza też, tak samo jak sztuka, ona się nie pojawia jakby z pojedynczego człowieka, tylko to jest zawsze jakaś też dyskusja, jakieś napięcia, jakieś tam afekty właśnie, wydarzenia. Natomiast wiesz, ja sobie myślę, że o tej słabej awangardzie, o której ja jakby próbuję, nad którą ja próbuję pracować, ja próbuję stworzyć pojęcie, które pochodząc z doświadczeń mniejszości, nie opisuje wyłącznie przedstawicieli mniejszości. Także dla mnie jakby twoje doświadczenie i twoja wypowiedź teraz i twoja jakby twórczość też się klasyfikuje gdzieś na pograniczu jakby, tak? Kogoś, kto tworzy sztukę z doświadczeniami mniejszościowymi, tak jak mówię, z doświadczeniem przemocy, z doświadczeniem nadużyć. To są jakby doświadczenia często klasyfikowane jako mniejszościowe, a jednocześnie jakby ty się utożsamiasz z mężczyznami, prawda, białymi, z klasy średniej mniej więcej i tak dalej. I to jest bardzo hegemoniczna pozycja. I ja bym chciała jakby myśleć o tej słabej awangardzie jako o pojęciu, które umożliwia mówienie i o sztuce, wiesz, feministycznych artystek, i o sztuce, nie wiem, romskich artystek, i o sztuce takich osób jak ty, jak Oskar Dawicki, jak Zbyszek Libera, którzy są jakby nawet, wiesz, ty się bardziej na pewno identyfikujesz z feminizmem niż oni, chociaż oni pewnie trochę też, tak? Ale jakby samo pojęcie, które proponuje, które podważa na przykład jakieś tam formy siły i takiej, wiesz, potężnej, genialnej obecności, raczej jakby akcentuje osłabienie. Wydaje mi się, że to jest obecne właśnie i u ciebie, u, nie wiem, takiego Beresia, tak, który, wiesz, to jest inna generacja, inny typ jakby artystycznej twórczości, a jednocześnie to jest osoba, która eksplorowała słabość, tak, i jest to osoba, która siebie też narażała na jakiegoś rodzaju sprzeczność, naiwność, tak, i tego typu rzeczy. Ja też odróżniam tą słabą awangardę od neoawangardy. Bo w neoawangardzie, w tym projekcie Hala Fostera, Buchlocha i tych klasyków, wiesz, nowej teorii awangardowości, ogromną rolę odgrywa ironia i autodystansowanie. To jest klucz jakby tam, że oni twierdzą, że awangarda wczesnego XX wieku brała wszystko na poważnie, tymczasem jakby ci artyści po roku 1960 przychodzą i jakby wszystko jest takie zdystansowane, ironiczne, wiesz, brechtowskie jakby. Natomiast u ciebie jest dużo takiej autentyczności na takim poziomie, powiedziałabym, nawet czasem zabawnym, nie w sensie ironicznym, tylko w sensie, wiesz o co chodzi, że jakby pewna naiwność, pewna taka dziecięcość niektórych tekstów, ona jest z takiej nowej autentyczności raczej niż tak, czy new tam sincerity, a nie z poziomu autoironii. Więc ja dlatego ciebie wrzucam też trochę do tego worka raczej z moją słabą awangardą niż z neoawangardą, tak? Bo ta neoawangarda, ja wiem, że ty jesteś zdystansowany, potrafisz z siebie ironizować, ale częścią twojej ekspresji artystycznej, popraw mnie proszę, jeśli się mylę, wydaje mi się właśnie taki duży level autentyczności. Dlatego też dwudziestolatkowie bardzo lubią, mam wrażenie, twoją twórczość.
To też, że jakby moja podróż w poprzek tożsamości była bardzo typu kompleksowa. I jakby wyszedłem trochę ze swojego kokona, czy powiedzmy, nie wiem, wyjechałem z Polski, czy zacząłem swoją karierę artystyczną z takim właśnie komunikatem, że reprezentuję jakąś taką problematyczną tożsamość i bardzo chciałem tego uciec, tak? Dlatego no nie wiem, różne eksperymenty już i na polu własnej seksualności przeprowadzałem, czy na polu własnej praktyki artystycznej i jak doszedłem do samego końca, tak już naprawdę jakby przymierzałem się do tego, żeby przez tranzycję, tak? Nie, jakby bardzo, bardzo intensywnie o tym myślałem. I wtedy, i to też jest tam się zbiegło z jakimś takim momentem, gdzie czytałem robić sztukę i wróciłem do niej, bo zorientowałem się, że właściwie jedyną taką polityczną pozycją, która mnie interesuje, która mi się wydaje jakoś sensowna, czy
efektywna,
to jest właśnie ucieleśnienie takie 100% tego, jak świat mnie widzi. Wiesz, mieszkam na wsi i jakby widzę różne moderne skości, na przykład. Widzę, że to, co ja mogę zawrócić, tam brakuje. W związku z tym, jeśli ja wejdę w tak głębokie mężczyzną, jestem biały, jestem, nie wiem, robię te rzeczy sobie, ale robię jeszcze to, albo jeszcze, nie wiem, ma to porażliwość. To jest częścią osoba, nie wiem, właśnie młoda, albo nie wiem, jakiejś takiej podobnej.
Czy otwarta po prostu, tak? Ciekawa.
Tak. Może już ten energetyk jest. I to jest dużo, dużo ciekawsze niż takie uciekanie, takie, że taki komunikat, że no słuchaj, jesteś jakiś...
Okej. Czyli raczej chcesz proponować nowe rzeczy niż odrzucać osoby, które mają nie taką tożsamość jakby, tak? Nie chcesz być policją taką tożsamościową, powiedzmy.
Też na osi, na poziomie rasy to się odbywa, bo mi były oferowane takie wiesz, gela do dzielka z Monopolu, że jakby na tak zwanym zachodzie ludzie mówią, no bo ty jesteś ski, to jesteś biały, to taki nie do końca biały, albo też pierwszy problem i tak dalej, a wy nie. Bo ja chcę. Bo jak wszyscy się pozbędziemy tej białości, no oczywiście nie możemy, ale się jej, no to...
Bo co tam zostaje? Czym jest białość, która jest krytyczna?
Jest, nie wiem, progresywna, która jakoś potrafi sobie wyobrazić siebie, nie wiem, przyszłości i tak dalej, i tak dalej. I dlatego jakby wydaje się, że w pewnym sensie no, ta queerowość, szczególnie w tym naszym kontekście berlińskim, trochę jakby przestała mieć taki rewolucyjny charakter. Będę się bardziej rewolucyjny z tego, powiedzenie, okej, okay, jestem mężczyzną i jestem biały i takie rzeczy robię. Kiszę poezji i... Czy znaczy coś?
Jasne. Wiesz co, mi się wydaje, że to jest kapitalne, to jest kapitalne zakończenie tej rozmowy, także ja bym na tym zakończyła. Strasznie ci dziękuję za rozmowę i dziękuję. To był Wojtek Kosma. Więcej możecie się dowiedzieć z linków, które podam w tym odcinku. Być może jeszcze wrócimy do rozmowy, bo nie wiem, czy to jest ostatni, może będzie więcej odcinków z Wojtkiem. Zobaczymy. Dziękuję, miłego dnia. Dziękuję Wojtku, dziękuję Państwu. Do usłyszenia.